Dobry wieczór, Alicja Piotruczuk. Jeśli z powodu niespełnosprawności lub złego stanu zdrowia nie możemy pracować lub mamy ograniczone możliwości zarabiania, przysługuje nam renta z tytułu niezdolności do pracy. W dzisiejszym programie Bez Barier powiemy, kto i na jakich zasadach może otrzymać taką rentę. Zapraszam.
Bez barier.
Osoba, która utraciła zdolność do pracy, może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Bardzo często dzieje się tak na skutek niepełnosprawności, ale nie każda osoba niepełnosprawna jest niezdolna do pracy. O tym, komu i na jakich zasadach przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy i jak się o taką rentę ubiegać, będziemy rozmawiać z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pani Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Zacznijmy więc od początku. Wyjaśnijmy, kogo można uznać za osobę niezdolną do pracy i czy automatycznie takiej osobie przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy. Czujemy, że nie dajemy rady już pracować, ale to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy niezdolni do pracy, nawet jeżeli mamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tu nic nie znaczy. Niezdolną do pracy jest taka osoba, która utraciła zdolność zarobkowania z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje w żaden sposób odzyskania tej zdolności nawet po przekwalifikowaniu. I tutaj, żeby móc się ubiegać o rentę z tytułu niezdolności do pracy, taka osoba musi być przebadana przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź też komisję lekarską również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Czyli nie ma tutaj znaczenia, czy mamy, czy nie mamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Bądź o niepełnosprawności, jeżeli to dotyczy
stopień osoby. Niepełnosprawności jest ustalany do zupełnie innych celów i tak naprawdę chcąc ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, nie jest on nam do niczego potrzebny. To jest takie tak naprawdę sprawdzenie, czy faktycznie osoba jest niepełnosprawna, czy nie, ale nie jest brane pod uwagę w momencie rozpatrywania wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Więc udajemy się do lekarza orzecznika, ale rozumiem, że to nie jest tak jak w przychodni, że siedzimy w poczekalni i czekamy, aż zostaniemy zarejestrowani. Wcześniej należy poczynić pewne kroki, czyli złożyć odpowiednie dokumenty.
My nie udajemy się do lekarza orzecznika. Lekarz orzecznik zaprosi nas do siebie na badanie. My możemy przyjść na salę obsługi klienta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam rozpocząć od pobrania wniosku na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Musimy najpierw wypełnić ten wniosek, pozbierać mnóstwo dokumentów, które składamy najpierw w punkcie informacyjnym i dopiero potem, gdy zostaną one przekazane do odpowiedniego wydziału, który sprawdzi nasz staż pracy, taki wniosek zostanie przekazany do Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego, a lekarz orzecznik zaprosi nas wtedy na badanie.
Czy jeżeli opinia lekarza orzecznika nie jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, czy tutaj możemy gdzieś się odwołać, powołać innego lekarza, inną komisję?
Lekarz orzecznik jest pierwszą instancją. Badanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma system dwuinstancyjny. Więc jeżeli lekarz orzecznik stwierdzi, że dana osoba jest zdolna do pracy, bądź stopień niepełnosprawności nie będzie satysfakcjonował takiej osoby, która wystąpiła do nas z wnioskiem, bo to wcale nie znaczy, że tylko osoba zdolna do pracy może się odwołać. Również może osoba, która jest częściowo niezdolna bądź nawet całkowicie niezdolna do pracy, złożyć takie odwołanie. Wówczas w ciągu 14 dni od otrzymania takiego orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika składamy sprzeciw. Ten sprzeciw również składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i zostaje taka osoba zaproszona na badanie, ale to badanie odbywa się już przez komisję lekarską. Komisja lekarska składa się zawsze z trzech lekarzy i to jest już ostateczny werdykt, który wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Do sądu się już od tego odwołać nie można.
Od tego orzeczenia akurat nie. To orzeczenie stanowi podstawę do wydania decyzji, którą wydaje już organ rentowy I od tej decyzji, tam zresztą z tyłu jest pouczenie na tej decyzji, że można odwołać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Ale to już od decyzji Zakładu od Ubezpieczeń Społecznych, czyli od tak zwanego organu rentowego. Nie idziemy też do lekarza orzecznika z pustymi rękami, jeżeli chcemy udowodnić, że nie jesteśmy zdolni do pracy, utraciliśmy możliwość zarobkowania częściowo bądź całkowicie. Tutaj musimy zgromadzić też, zanim wybierzemy się do, spotkamy się z lekarzem orzecznikiem, zgromadzić dokumentację medyczną, która potwierdza, że z powodu stanu zdrowia nie jesteśmy w stanie pracować nawet po przekwalifikowaniu.
Tak naprawdę ta dokumentacja jest potrzebna dla lekarza, który wypisze nam druk N9, czyli druk, który uprawnia nas do tego, żebyśmy mogli zostać przebadani, który jest dołączany do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ale oczywiście najlepiej jest, gdy wszystkie dokumenty naszego przebiegu leczenia, choroby zostaną również przedłożone dla lekarza. Lekarz ma wówczas pełny wgląd do dokumentacji, może sam ocenić, czy faktycznie lekarz prowadzący wszystko ujął w tym druku, który został skierowany i dołączony do wniosku. I faktycznie całość dokumentacji medycznej dołączona do wniosku świadczy o naszej chorobie i stanowi podstawę do wydania orzeczenia, które tak naprawdę dla nas jest potem podstawą do ewentualnego przyznania renty.
Czyli to nie jest tak, że pierwszym lekarzem, którego spotykamy, to jest lekarz orzecznik. Najpierw jeszcze musimy przejść całą drogę badań medycznych u swojego lekarza, bądź pierwszego kontaktu, bądź specjalisty, bo tutaj nie ma to znaczenia.
Nie ma znaczenia. Specjalista również może wystawić druki, które będą dołączone do wniosku i wówczas na podstawie tej dokumentacji będzie osoba badana, bądź też może być to lekarz pierwszego kontaktu. Całość dokumentacji medycznej, o ile tych schorzeń jest naprawdę bardzo wiele i dana osoba musiałaby biegać tak naprawdę od lekarza do lekarza, może to wszystko dostarczyć do lekarza rodzinnego i ten lekarz może to wszystko zebrać i wpisać na jednym druku.
Zakładamy, że lekarz orzecznik wydał satysfakcjonujące nas orzeczenie o tym, że jesteśmy niezdolni do pracy, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że mamy pełne podstawy do tego, aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. To orzeczenie jest tylko jednym z elementów.
To prawda. Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, pierwszy warunek to jest właśnie orzeczenie, że osoba jest niezdolna do pracy. Ale poza tym taka osoba musi udowodnić oczywiście odpowiedni staż pracy. Ten staż jest bardzo różny z uwagi na ewentualne powstanie niezdolności do pracy w określonym wieku. A także jest jeszcze trzeci punkt, który mówi o tym, że ta niezdolność musi powstać też w określonym czasie. I tak naprawdę niezdolność do pracy powinna powstać w ciągu 18 miesięcy od zgłoszenia wniosku bądź też od powstania niezdolności. Cofnijmy się jednak do stażu pracy, który jest wymagany dla konkretnych przedziałów
wiekowych.
Będzie wtedy
łatwiej zrozumieć właśnie całą procedurę.
Więc również chorują osoby młode. Jeżeli osoba, która nie ukończyła 20 roku życia, składa wniosek o rentę, dla niej wymagany staż jest bardzo niewielki, ponieważ ona powinna nam udowodnić tylko jeden rok pracy. Osoba między 20 a 22 rokiem życia, u niej wymagane są 2 lata pracy. Między 22 a 25 3 lata pracy, 25-30 4 lata pracy, a po ukończeniu 30 roku życia wymagamy już 5 lat pracy, ale proszę pamiętać o tym, że jest to 5 lat pracy, które dana osoba musi udowodnić w ostatnim dziesięcioleciu sprzed daty zgłoszenia wniosku. Więc to tak naprawdę nie jest tak, że jeżeli na przestrzeni całego życia przepracowaliśmy 5 lat, to możemy w dowolnym momencie ubiegać się o rentę. Tu jest liczony okres dziesięciolecia, czyli cofamy się 10 lat wstecz od daty zgłoszenia wniosku bądź też od daty powstania niezdolności do pracy.
A jeżeli ktoś nigdy nie pracował, na przykład uległ wypadkowi i stracił zdolność do pracy, mając 23 lata, będąc studentem?
Również takie osoby mogą skorzystać z renty, tylko nie jest to renta z tytułu niezdolności do pracy, a jest to tak zwana renta socjalna. Ona jest płacona z innego funduszu, nie z funduszu rentowego, ona jest finansowana z budżetu państwa. I tutaj faktycznie takie osoby mogą skorzystać z prawa do renty, tylko muszą mieć ukończone 18 lat. Ta niezdolność do pracy musiała powstać, niezdolność jest to też określane jako niezdolność do pracy. Musi powstać w czasie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, w gimnazjalnej, ponadpodstawowej, bądź też w okresie studiów przed ukończeniem 25 roku życia, a również może powstać w czasie studiów doktoranckich bądź też aspirantury naukowej.
A jeżeli jest to osoba niepełnosprawna i niezdolna do pracy od urodzenia?
Może się tak zdarzyć, że ta osoba jest niezdolna do pracy od urodzenia. Wówczas lekarz orzecznik, badając taką osobę, musi przede wszystkim ustalić, czy jej niezdolność do pracy uległa jakby pogorszeniu w czasie nauki w tych szkołach, które właśnie wymieniłam. Wówczas taka osoba również ma prawo ubiegać się o rentę socjalną. Tylko tutaj warunkiem jest posiadanie całkowitej niezdolności do pracy. Przy częściowej niestety taka renta nie jest płacona.
Ale zakładamy, że udało nam się przynajmniej któreś z tych okresów wypracować. Jeszcze musimy mieć okresy, kiedy byliśmy ubezpieczeni.
Jak najbardziej. Musimy udowodnić właśnie te 5 lat pracy w ostatnim dziesięcioleciu, tak jak już mówiłam, sprzed daty zgłoszenia wniosku lub też sprzed powstania niezdolności do pracy. Na te 5 lat składają nam się okresy składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe jest to okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, okresy prowadzenia działalności, okresy pracy nakładczej, okresy pracy spółdzielczej. Z kolei okresy nieskładkowe są to okresy urlopów wychowawczych, okresy pobierania zasiłków chorobowych, wyrównawczych, również świadczenia rehabilitacyjnego. Tylko tutaj należy zwrócić uwagę na to, że te okresy nieskładkowe są ograniczane do 1/3 okresów składkowych. W związku z tym, jeżeli, dajmy na to, przebywaliśmy 6 lat na urlopie wychowawczym, to te 6 lat nie będzie nam wliczone w całości do ostatniego dziesięciolecia, jeżeli mamy bardzo krótki okres składkowy. Ograniczymy je właśnie do 1/3.
Zapytam jeszcze o studia i jeżeli komuś się zdarzyło, to okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Okres studiów jest okresem nieskładkowym, w związku z tym, tak jak wspomniałam, będzie on ograniczany do 1/3 okresów składkowych, zaś okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest okresem składkowym.
A jak wygląda sprawa pobierania renty szkoleniowej albo renty rodzinnej?
To są świadczenia, od których nie są odprowadzane składki ani emerytalne, ani rentowe, w związku z tym tak naprawdę nie zaliczają się one w żaden sposób do stażu pracy.
To jakie powinny być te okresy składkowe i nieskładkowe?
Tak jak wspomniałam, to są wszystkie okresy, od których są odprowadzane składki i emerytalne, i rentowe, czyli umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa spółdzielcza, praca nakładcza, wszystko to, od czego jesteśmy pewni, że jest odprowadzana składka emerytalna i rentowa. Na pewno nie wchodzi tutaj umowa o dzieło, jeżeli jest wykonywana z pracodawcą, z którym nie ma zawartej również umowy o pracę, bo nie ma obowiązku od takiej umowy odprowadzania składek, a wszystkie pozostałe, od których mamy pewność, że są składki odprowadzone, są to okresy składkowe.
I trzeba te okresy jakoś udowodnić.
Jak najbardziej. Te okresy udowadniamy na podstawie różnego rodzaju zaświadczeń bądź świadectw pracy. I takie dokumenty, mimo to, że wszyscy są przekonani, że od 1 stycznia 1999 roku nie powinniśmy już nic składać, bo przecież mamy konta indywidualne, musimy przedłożyć. Dlatego, że bardzo często zakłady pracy, składając dokumentację do naszego wydziału ubezpieczeń i składek, przesuwają termin płatności niektórych świadczeń. I my niestety nie mamy wpływu na to, żeby móc samowolnie i samodzielnie jakby przesunąć i to wszystko wyregulować. W związku z tym każdy dokument, który jest złożony przez osobę ubiegającą się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jest dla nas podstawowym dowodem. Jeżeli my oczywiście mamy podgląd na konto, możemy sprawdzić, czy faktycznie ten okres, który jest udowodniony na podstawie świadectwa pracy bądź zaświadczenia, jest zgodny z tym, co pracodawca wykazał na drukach, które przesłał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i wówczas staramy się takie rozbieżności wyjaśniać i automatycznie tak naprawdę porządkujemy konto danej osoby. Ale dokument papierowy, czyli tak jak powiedziałam, świadectwa pracy i zaświadczenia są tym dokumentem.
Nie muszą to być jakieś specjalne druki.
Nie muszą.
Czy to ma jakiś związek z wyliczaniem tak zwanego kapitału początkowego?
Jak najbardziej. Kapitał początkowy mieliśmy wszyscy obowiązek złożyć już bardzo dawno. Niestety niektórzy zapomnieli może o tym, zaniechali, ale tak naprawdę cały czas przyjmujemy jeszcze wnioski o wyliczenie kapitału początkowego. Tyle, że kapitał początkowy jest ustalany na dzień 1 stycznia 99 roku.
I chociaż kapitał początkowy dotyczy świadczeń emerytalnych, ale tutaj tak, te okresy zatrudnienia i okresy składkowe i nieskładkowe trochę się pokrywają.
Dokumentów tych nie musimy powielać, jeżeli one już zostały złożone, i nawet przy decyzji wyliczającej wysokość kapitału początkowego oryginały zostały odesłane razem z decyzją, nie ma potrzeby składania ich ponownie. Zakład, wydając decyzję o ustaleniu wysokości kapitału początkowego, robi kserokopię i w aktach takiej osoby już takie dokumenty są.
Przedstawiliśmy orzeczenie od lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, całkowitej bądź częściowej. Przedstawiliśmy wszystkie dokumenty udowadniające nasz staż pracy, okresy składkowe i nieskładkowe. I teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o tym, czy przyznać nam rentę, czy też jej nie przyznać.
Tak, jeżeli wszystkie wymogi zostały spełnione, czyli dana osoba posiada wymagany okres ubezpieczenia, została uznana za niezdolną do pracy, obojętnie czy jest to niezdolność częściowa, czy całkowita, czy też niezdolność do samodzielnej egzystencji, wówczas wyliczana jest wysokość takiej renty. I ta renta może być przyznana na okres czasowy bądź też na okres stały.
A czy to lekarz orzecznik decyduje o tym, na jaki okres została nam przyznana renta, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
To lekarz orzecznik w orzeczeniu, które wydaje, decyduje o tym, czy dana osoba jest częściowo bądź całkowicie niezdolna do pracy, i to jest od razu zawarte w orzeczeniu.
Oraz też okres, na który...
Tak, z konkretną datą, do kiedy przysługuje ta renta.
Na rentę można otrzymać na rok, na 2 lata, na 5 lat i dłużej w zasadzie to już
raczej
się nie zdarza. Czy to znaczy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych uważa, że ktoś cudownie ozdrowieje?
To nie jest tak, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych uważa, że ktoś cudownie odzdrowieje. Renta jest też po to, żeby w dalszym ciągu kontynuować leczenie. I może się zdarzyć tak, że dobranie odpowiednich leków, przebieg całego leczenia spowoduje, że stan zdrowia danej osoby faktycznie ulegnie poprawie. Wówczas przy kolejnym badaniu może się zdarzyć, że lekarz orzecznik stwierdzi, że taka osoba nie jest już niezdolna do pracy.
Albo jest częściowo zdolna, a wcześniej była całkowicie
Albo
niezdolna.
Albo może się zdarzyć również tak, że była całkowicie niezdolna, a pozostaje tylko częściowa niezdolność do pracy. Raczej lekarze orzecznicy nie uzdrawiają cudownie, ale to wszystko jest oparte na dokumentacji medycznej, która trafia w ręce lekarza.
I tutaj już od tej decyzji można się odwoływać.
Od orzeczenia nie, od decyzji tak.
Więc jeżeli ona, decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu renty nas nie satysfakcjonuje, możemy się odwołać i znowu jest ta sama droga, tak? Najpierw do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Odwołujemy się od decyzji. Jeżeli dana osoba będzie przebadana przez lekarza orzecznika i nie będzie zadowolona z tego orzeczenia, które otrzyma, nie złoży sprzeciwu do komisji lekarskiej otrzyma decyzję wydaną na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika i wówczas odwoła się do sądu, może się zdarzyć tak, że sąd również oddali odwołanie, ponieważ stwierdzi, że taka decyzja, że taka osoba skutecznie nie złożyła sprzeciwu w ciągu 14 dni, które tak naprawdę tej osobie przysługiwało. Więc najpierw trzeba pamiętać o tym, że postępowanie w ZUS-ie jest dwuinstancyjne. Nie odpowiada nam orzeczenie lekarza orzecznika, odwołujemy się do komisji lekarskiej, komisja lekarska wydaje swoje orzeczenie, po tym orzeczeniu jest decyzja i dopiero wtedy odwołujemy się do sądu, jeżeli oczywiście nie jesteśmy zadowoleni.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. Niestety nie wyczerpałyśmy wszystkich problemów, więc na pewno spotkamy się po świętach. A ponieważ święta tuż zaraz, ja życzę wszystkim państwu przede wszystkim zdrowych, ale też spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy. Do usłyszenia za tydzień.